Przedsiębiorcy narzekają czasem na zmiany w przepisach albo na upierdliwych klientów, ale nigdy nie narzekamy na nadmiar wolnego czasu. Byłoby świetnie, gdyby niektóre rzeczy po prostu robiły się same. Porozmawiam dzisiaj o narzędziu, które samo dba o to, żeby klienci o nas nie zapominali. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 316 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. O tym, że budowanie listy mailingowej i wysyłanie newslettera bardzo przydają się w biznesie, powiedziano już wiele, również w tym podcaście. Czas więc pójść o krok dalej i dowiedzieć się, jak lepiej wykorzystać potencjał bazy adresowej, żeby pchnąć firmę do przodu. Automatyzacja maili to sposób na przyciągnięcie uwagi klienta, zaintrygowanie go i zatrzymanie na dłużej na stronie naszego sklepu albo bloga, a to wszystko bez naszego wysiłku. Przydałby się taki automat, który pamiętałby za nas o różnych sprawach, na przykład o tym, że można już posłuchać nowego odcinka Małej Wielkiej Firmy. Zaraz. Przecież taki automat jak najbardziej istnieje. Wystarczy subskrybować lub obserwować ten podcast w Spotify, Apple Podcast czy YouTubie, żeby kolejne odcinki same ci o sobie przypominały. Zastanawiałem się, czy jest sens przypominać o tym kolejny raz, ale Robert, który dołączył ostatnio do grona subskrybentów na Spotify, napisał do mnie tak.
Ciągłe przypominanie o zapisywaniu na subskrypcję absolutnie jest jak najbardziej wskazane.
A jeżeli Robert tak twierdzi, to ja nie będę się kłócił. Podobno w życiu nic nie dzieje się samo, tymczasem ja mam kolejny dowód na to, że to nieprawda. Czytanie książek na przykład. Czasem dzieje się całkowicie bez Twojego udziału, wystarczy, że zamiast po wersję papierową sięgniesz po audiobook. Zostaje Ci tylko wybrać tytuł, a w tym z kolei mogę pomóc ja. Posłuchaj, co ciekawego ostatnio czytałem. Czytałem ostatnio książkę 21 lekcji na XXI wiek. Jej autorem jest izraelski historyk Yuval Noah Harari. I wcześniej czytałem jego inną książkę, Sapiens, od zwierząt do bogów. To jest książka, która opisuje tak naprawdę historię ludzkości od samego początku do czasów współczesnych. I tamta książka, Sapiens, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza to, że autor był w stanie zebrać w jednym tomie tak ogromny czas i wyłapać różne rzeczy, różne ciekawostki, o których nie wiedziałem i zebrać to naprawdę w fantastycznej formule. 21 lekcji na XXI wiek to jest inna książka. To jest książka, która nie patrzy wstecz, ale patrzy w przyszłość. I może się wydawać dziwne, że historyk zajmuje się przyszłością, ale z drugiej strony, jeżeli historia kołem się toczy i można wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co działo się wcześniej, właśnie żeby przewidzieć, co będzie przed nami, no to trudno znaleźć lepszego człowieka niż właśnie ktoś, kto tę historię znakomicie zna. To, co jest ciekawego w tej książce dla mnie, to pewne takie odniesienia do rzeczy, które dzisiaj nas zastanawiają i wytłumaczenie tych rzeczy. Na przykład skąd biorą się fake newsy, dlaczego wybory wygrywają osoby, co do których mamy różnego rodzaju wątpliwości. Jak to wszystko się potoczy, jaką rolę będzie mieć sztuczna inteligencja, czy powinniśmy się jej obawiać, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa książka i ona nie jest typowym poradnikiem biznesowym, ale biorąc pod uwagę, że firmy działają w pewnym określonym otoczeniu i to otoczenie się ciągle zmienia, to myślę, że warto czasami zastanowić się nad tym, w którym kierunku będzie się zmieniać i dlaczego zmienia się w taki, a nie inny sposób. Więc jeżeli szukasz czegoś takiego, co jest oderwane od takich bardzo stricte biznesowych tematów typu właśnie sprzedaż, typu SEO, typu social media, to myślę, że 21 lekcji na XXI wiek to będzie bardzo ciekawa lektura. A teraz przechodzę do dzisiejszego głównego tematu. Istnieją dwa sposoby na wykonanie większej ilości pracy w tym samym czasie. Delegowanie zadań albo automatyzacja. Przy czym delegowanie ma to ograniczenie, że im więcej pracy, tym więcej osób potrzebujesz w swoim zespole. Automatyzacja maili to świetny sposób na zainteresowanie klienta Twoją ofertą i na stopniowe podsycanie tego zainteresowania. Dzięki temu zwiększysz szansę na to, że dana osoba zdecyduje się w końcu coś od Ciebie kupić. Od czego w ogóle zacząć? Jak powinny wyglądać takie maile? Jak ustawić automatyzację, która działa? Co zrobić, żeby odbiorca i jego skrzynka mailowa nie wzięli Cię za spamera? O tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość, który o automatyzacji maili wie wszystko. Jest jednym z kilku Polaków w międzynarodowej ekipie MailerLite. Jest też w połowie Kubańczykiem, ale podobno nigdy nie pił mochito. Kryto, a nazywa się Marcin Hakemer Fernandez. Cześć Marcin.
Cześć, cześć Marku.
Powiedz mi taką rzecz. Zaprosiłem cię dzisiaj do rozmowy, dlatego że ty wiesz dużo na temat maili, na temat tego, jak za pomocą maila lepiej komunikować się z ludźmi, którzy przychodzą na naszą stronę. I problem z ludźmi, którzy przychodzą na naszą stronę, jest taki, że oni bardzo często przychodzą i nigdy więcej nie wracają. Myślę, że jeżeli ktoś zajrzy w swoje Google Analytics na przykład, to zobaczy, że tam bardzo dużo jest takich jednorazowych wizyt i ci ludzie, nawet jeżeli spodoba im się to, co jest na tej naszej stronie, to gdzieś później klikają w inne okienko, zapominają, znikają i tyle. Jeżeli chodzi o sposoby na zatrzymanie takich ludzi na stronie, jeżeli chodzi o sposoby na to, żeby ktoś zostawił na tej mojej stronie swój adres e-mail, żeby mógł później się z nim komunikować, to co z twojego doświadczenia działa najlepiej? Co mogę zrobić, żeby zachęcić tego użytkownika do pozostawienia na mojej stronie adresu e-mail?
No to pierwsza rzecz to na pewno jest to, żeby spojrzeć ten analytics i zobaczyć, które nasze strony, na których najwięcej osób zostaje, tak? No bo wiadomo, jeżeli widzimy stronę, gdzie tylko ludzie przychodzą i nikt tam nawet nie zostaje przez chwilę, no to znaczy, że coś jest z tą stroną raczej nie tak, tak? Ale jeżeli mamy stronę, która jest popularna i rzeczywiście jest dużo osób, które na nią wchodzą, ale potem już nie wracają do nas na naszego bloga czy na naszą stronę internetową, a chcemy ich jakby przytrzymać dłużej albo w jakiś sposób się z nimi przywitać przynajmniej, tak? No to najlepszy obecnie taki sposób na to jest użycie, jeżeli mówimy oczywiście o e-mail marketingu, tak? To jest użycie, to jest przechwycenie adresu czy zebranie adresu mailowego danej osoby na tej danej stronie, która jest bardzo popularna, czyli nie użycie takiego ogólnego pop-upu który jest przystosowany do wszystkich naszych stron, tylko użycie go właśnie na przykład, jeżeli mamy jakąś stronę o książkach, które lubimy, no to mieć pop-up, który ma napisane, my na naszej stronie coś takiego używamy, że no, jeżeli ci się podobają te książki, które tutaj widzisz, to mamy zbiór jeszcze innych książek, zapisz się, to ci wyślemy jakiegoś PDF-a czy coś. I to jest obecnie, tak jak ja obserwuję, to jest najmocniejsza rzecz, bo ludzie, którzy się zapisują, no po pierwsze się zapisują, tak, w tym miejscu, bo mamy papapa, jak nie mamy, no to wiadomo, nie zapiszą się, nawet jakby chcieli.
No tak.
A po drugie, takie tematyczne papapy z wiedzą tematyczną, związaną z tą rzeczą konkretną, którą dana osoba ogląda, mają o wiele większą otwieralność niż takie zwykłe e-maile, tak, to my widzimy, nawet przed chwilą przeglądałem to, niektóre 50%, 80% otwieralności, niektóre maile, które są bardzo, wiadomo, że takich osób jest mniej, bo mniej osób wejdzie, jeżeli statystycznie na to spojrzymy, mniej osób wejdzie na ten konkretny artykuł, niż temat, tak, niż wchodzą na całego bloga. Ale dla tych osób, które tam wejdą i się zapiszą, no to otwieralność będzie olbrzymia, dlatego że one same proszą o tą daną rzecz, tak? Wychodzi jakiś pop-up, ale same proszą o to, zostawiając swojego maila.
Okej, czyli tak naprawdę wpasowujemy ten formularz, czy on zwykle ma formę pop-upu jakiegoś, ale wpasowujemy formularz i temat, który będziemy rozwijać w tych mailach, do treści, którą już w tej chwili użytkownik ogląda na naszej stronie, tak?
Dokładnie tak.
Aha, dobra.
Przepraszam, tylko wspomnę, że często robię takie rzeczy w języku angielskim, więc będę się zacinał. Myślimy to na zasadzie takiej podróży. Zawsze myślmy o tej podróży, tak? Gdzie osoba zaczęła, skąd przyszła do nas, jak do nas dotarła. No i kontynuujemy tą podróż z tą osobą, tak? I im bardziej myślimy w taki sposób, to myślę, że długofalowo, tym większe będziemy mieli sukcesy.
Okay,
będę jeszcze powracał, myślę, do tej podróży dzisiaj.
I myślę, że to jest bardzo dobra analogia, tak, bo tak naprawdę zwykle pop-upy czy jakieś takie formy, którymi próbujemy przyciągnąć uwagę użytkownika, są kojarzone przez tego użytkownika, z jakąś przeszkodą. Ja chcę coś zrobić, a tu mi ktoś wstawia pop-up, który blokuje moją akcję. Więc myślę, że ta analogia podróży jest świetna, bo ona pokazuje, że my nie mamy blokować, tylko my mamy towarzyszyć temu użytkownikowi w tej podróży i ułatwiać mu tę podróż, więc to jest super sprawa. Ale też, żeby on to tak odebrał, to myślę, że trzeba odpowiednio przygotować ten pop-up, czy mówiąc bardziej ogólnie, formularz zapisu. Co mogę w moim formularzu poprawić albo co mogę zepsuć, żeby użytkownicy docelowo chętniej zapisywali się na moją listę, a nie żebym ich, wiesz, odstraszał i odrzucał.
No to właśnie, jeżeli budujemy taki pop-up, który jest poddany artykuł, załóżmy tutaj mówiliśmy o stronie z książkami, tak? No to jeżeli, to jest taka techniczna sprawa, ale często może ty też takie coś widzisz, że wchodzisz na stronę i nagle dostajesz pop-upa i zanim zdążysz przeczytać, zanim zdążysz wyłączyć, to dostajesz drugiego pop-upa, tak?
Tak.
I wtedy masz ochotę po prostu nawet nie wyłączyć ani jednego, ani drugiego pop-upa, tylko od razu całą zakładkę wyłączyć i wyjść z tej strony, tak? Bo czujesz, że osoba nie szanuje twojego czasu, twojej uwagi. I ja często tak robię właśnie, no niestety wyłączam całą stronę wtedy, bo mi się to nie podoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sam czas, w którym ten pop-up się pokazuje. Jeżeli osoba znajdzie ten twój bardzo cenny artykuł, który jest bardzo popularny i ty o tym wiesz, bo w analityce to zobaczyłeś, jeżeli to znajdzie ten artykuł, wchodzi na twoją stronę i pierwsza rzecz, która wyskakuje, zaczyna czytać tytuł, nie dokończy tytułu czytać i wyskakuje ten pop-up, no to znowu to jest to samo, tak? Utrudniasz mu czy jej przeczytanie tego artykułu, który jest super. Ale on jeszcze o tym nie wie i może nigdy nie dowie się, bo właśnie zasłoniłeś mu pop-upem ten artykuł, więc wypadałoby się myśleć znowu o tej podróży i brać to pod uwagę, że tak to właśnie ona będzie wyglądała i w takim przypadku poczekać z tym pop-upem, tak? Ustawić sobie tak, większość programów do email marketingu mają takie ustawienie, ustawiasz sobie taki czas, że na przykład albo skroluje osoba do połowy, albo do końca artykułu, albo w jakimś tam czasie i dopiero się pokazuje ten pop-up. Co więcej, jeżeli chcemy być nawet bardziej, to już jest zależy od naszej strategii, bardziej nie wrzucać pop-upa na całą stronę, to możemy ją gdzieś tam na dole wrzucić, tak? Z lewej, z prawej strony na dole, to już w ogóle jest super, bo tak, jeżeli jest super interesujący artykuł, czyta sobie, wyskakuje pop-up, ta osoba widzi tego pop-upa, ale chce dokończyć, wybiera, tak? Ma w tym momencie wybór, może dalej czytać, albo może tutaj. A jeżeli mamy znowu na całą stronę, no to wybór to jest tak, albo wyłączam pa, albo czytam, tak? Mam tylko dwa wybory. A tutaj, jeżeli ten pop-up jest gdzieś tam z lewej strony na dole, z prawej na dole, albo jako taki bar na dole, albo na górze, no to ona może wybrać podjąć dwie decyzje, tak? Wybrać dwa wybory, no nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. W każdym razie przeczyta artykuł i potem może się jeszcze zapisać w swoim czasie, albo i nie, tak? No i kolejne rzeczy to wiadomo, no jeżeli, czy nie odstraszanie, czy odstraszanie, no to takie rzeczy, to już jakby wspomnieliśmy o tym, ale jeszcze raz można to powtórzyć, że no na tym pop-upie no to powinien być tekst związany z tym, co my chcemy uzyskać od danej osoby. Nie na zasadzie spodobał się artykuł, no to się zapisz, tylko żeby to miało większą siłę, no to powinno być na zasadzie, czy podobały ci się te książki, czy chciałbyś przeczytać więcej, tak? Mamy dla ciebie raport, albo dzisiaj nawet o tym nie wiedziałem, ale spojrzałem, mamy olbrzymie otwarcia, to chyba niedawno temu to wprowadziliśmy, ale jest raport związany z daną branżą na przykład i jest pop-up, który wyskakuje na samym, dość szybko, na samym dole albo na samym górze taki paseczek, który nie zasłania w żaden sposób i pytanko, czy chcesz otrzymać ten raport, czy przewodnik, to chyba było nawet na tej zasadzie, bo to był przewodnik z branży na temat e-mail marketingu w formie PDF-a, tak? No i bardzo dużo osób się na to zapisuje. Po prostu wiedzą, albo im się podoba ten artykuł i chcą go mieć na skrzynce, albo chcą ściągnąć sobie ten PDF z skrzynki i mieć go na komputerze, więc otwierają i też są bardzo dużo, mamy otwarć z takich raportów w formie PDF-u, nie?
Okej. Okay. Wspomniałeś o tym, że częściej mówisz o pewnych rzeczach związanych z e-mail marketingiem w języku angielskim, więc może wyjaśnisz osobom, które nie trafiły na ciebie wcześniej. Ja cię przedstawiłem wcześniej, zanim zaczęliśmy rozmowę, ale jeżeli ktoś cię nie zna, to może powiesz, dlaczego tak jest, że ty częściej mówisz o tym języku angielskim.
Tak, no bo dla firmy, z którą współpracuję, MailerLite, no to jest firma, która ma swoją siedzibę na Litwie, ale większość klientów mamy w angielskojęzycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych. No i przez to wszystkie, ja się zajmuję właśnie w tej firmie wideo edukacją, więc nie tylko znam ten program od podstaw, bo robię tutoriale dla tego programu, ale także robię webinary i z tych webinarów no, trzeba się dobrze przygotować, trzeba zebrać właśnie te informacje. Więc zajmuję się wideo edukacją i głównie w języku angielskim, więc przepraszam, jak jakąś gafę walnę na zasadzie, powiedziałem coś, jest polski odpowiednik, ale ja używam angielskiego, bo nie siedzę nawet w świecie takim polskim marketingu, jeżeli chodzi o same słowa, nie? Slogany i tak dalej.
Aha, a jeżeli chodzi o twoje jakby językowe doświadczenia, to wiem, że też część życia spędziłeś w ogóle poza Polską.
Tak. No jestem taki trochę pomieszany. Jestem pół Kubańczykiem w ogóle, ale po hiszpańsku to tak słabo mówię. Mieszkałem trochę w Kanadzie, tam 6 lat, jak byłem bardzo malutki. No i potem wróciliśmy tutaj, dlatego ten mój język jakby został i dlatego jestem no praktycznie native'em, jeżeli chodzi o język angielski.
Aha,
okay. Tak to wygląda.
No, no tak, więc nie dziwię się. A w jakim języku myślisz?
A to zależy. No to zależy, którym... Teraz nawet jak mi zadałeś to pytanie, to nie potrafię odpowiedzieć, bo zastanawiam się i mówię, kurna, tak jest, czy może tak jest? Teraz po prostu tak bardzo często się posługuję językiem angielskim. Kiedyś ta równowaga była trochę mniejsza, nie? Ale teraz jest tak, że praktycznie codziennie językiem angielskim, no w domu po polsku, z rodziną po polsku raczej, z bratem po polsku, jak rozmawiamy, no to cały czas zmieniamy z języka jeden na drugi. Więc myślę, w zależności od tego, jakim się zajmuję zadaniem, w taki sposób zazwyczaj myślę. No, to tak wygląda.
Okej, okay, no to jest niesamowite. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, moja córka tutaj chodzi do szkoły i zadałem jej to pytanie nie tak dawno i powiedziała, że różnie, czasem po polsku, czasem po angielsku. I właśnie domyślam się, że to też zależy od kontekstu. No bo jeżeli w kontekście szkolnym, na przykład gdzieś w kontakcie z koleżankami czy z nauczycielami, no to pewnie myśli po angielsku, bo pewnych określeń nawet nie zna w języku polskim. A z kolei jak jest w domu, no to myśli po polsku, bo z nami rozmawia po polsku. Okej, okay, dobra, trochę uciekliśmy, ale wracamy do tej podróży, dlatego że...
Tak.
Ja też trochę zaplanowałem tę rozmowę naszą jak taką podróż, no bo zaczęliśmy od wejścia, od startu, czyli właśnie od tego formularza zapisu, od tego pop-upu, który się pojawia. I następnym etapem jest to, że no, zwykle stosujemy tak zwany double opt-in, czyli użytkownik, zanim się zapisze ostatecznie na naszą listę, musi potwierdzić, że rzeczywiście chce, że to jest jego adres e-mail i wysyłamy mu tego pierwszego maila takiego z linkiem potwierdzającym. Czy w tym pierwszym mailu, czy naprawdę zerowym mailu, no bo tam jeszcze nie wysyłamy zwykle żadnej merytorycznej treści, czy tam jest coś, co możemy zrobić lepiej albo gorzej, coś, co możemy poprawić, albo coś, co zmniejsza nasze szanse na to, że ktoś kliknie ten link potwierdzający?
Tak, i tutaj nie posłużę się danymi, żadnymi takimi konkretnymi, procentowymi i tak dalej, ale posłużę się takim życiowym, normalnym doświadczeniem. I tutaj bym raczej to uprościł jak najbardziej, żeby to było związane tylko z potwierdzeniem, żeby to był duży guzik, który wiadomo, gdzie przecisnąć, nie jakieś zdanie podlinkowane w zdaniu jakimś, tak? Nie jakiś link w jakimś zdaniu. Oczywiście proszę pamiętać, że wszystko to, co mówię, to dla mnie to są zasady. To są dla mnie zasady, ale jak się zna zasady i chce się je złamać z jakiegoś powodu, no to jak już wiemy zasady, no to można je łamać, ale powinniśmy wiedzieć, dlaczego je łamiemy, tak? To tak tylko chciałem dodać. Często mi się zdarzyło to coś takiego, że na przykład ktoś mi wysłał... Właśnie zapisałem się gdzieś, dostałem maila i tak patrzę na tego maila i o, maila dostałem, tak? Na zasadzie jakiś długi był, nawet go tak nawet do końca nie przeczytałem i to było na zasadzie, myślałem, że to jest jakiś artykuł, nie? A tam było coś ważnego. Ja musiałem to potwierdzić. To było potwierdzenie. I potem do nich piszę, słuchajcie, no gdzie jest mój PDF, tak? Gdzie jest moje coś tam? Gdzie jest moje wejście do aplikacji? Ale pan nie potwierdził maila. Ale mówię, no kurda, no myślałem, że to jest jakiś tam po prostu artykuł, no dziękujący czy coś tam. Co więcej, to było 2-3 dni temu, tak? Ja już o tym zapomniałem w ogóle. Więc dlatego myślę, że dobrze jest, jeżeli chodzi o ten mail potwierdzający, to żeby on był jak najprostszy, klikam. A te nasze jakieś kreatywności, takie rzeczy, no to już powinny być właśnie w tej wiadomości dziękującej, tak? Czyli jak kliknie osoba w maila, ona potwierdza, że zostaje zapisana, zostaje przenoszona na stronę internetową, gdzie jest tam jakieś podziękowanie, ewentualnie jakiś PDF, jakiś raport i tam można już się wykazać kreatywnością.
Chyba nawet nadmierna kreatywność tutaj niezbyt mile jest widziana, przynajmniej przez niektórych prawników, bo to jest też tak traktowane, że jeżeli w tym zerowym mailu, kiedy użytkownik jeszcze de facto nie potwierdził, że się zapisuje na tę listę, my już próbujemy mu tam coś na przykład sprzedać, no to już to jest takie kontrowersyjne i wiem, że prawnicy też mają raczej nie do końca są przekonani, czy to jest takie dobre, jeżeli w tym mailu potwierdzającym my coś jeszcze próbujemy zrobić.
Tak, zgadza się, w ogóle o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście to jest taka szara strefa trochę, bo no jeżeli chodzi o to RODO, to naprawdę czasami jest tak, że co prawnik, to coś innego powie. Ale rzeczywiście my, to tak przy okazji powiem, jak już troszeczkę zaczęliśmy o prawnikach mówić i o RODO, to co my zawsze, jak mnie klienci pytają od nas, to my zawsze proponujemy, sugerujemy, żeby na tym pop-upie jeszcze była, jednak był link do polityki prywatności, jednak, I żeby w ogóle jak tworzymy jakiegoś pop-upa na swojej stronie internetowej, to żeby zrobić screenshota tego. To nie jest nigdzie, to nie jest prawne, to nie jest nigdzie w jakimś prawie zapisanym czy coś takiego, ale nasza prawniczka wraz z naszymi ludźmi, no doszliśmy do tego, że to jest najlepszy sposób, żeby w przypadku takim przypadku, gdzie w przyszłości ktoś się pyta, ej, ale czy ta osoba w ogóle się zapisała, albo się zapyta, no, w jakim pop-upie, w jakim formularzu się zapisała, no to wiadomo, że jak zmienialiśmy ten formularz wiele razy, nie mamy przecież w archiwum tych zmian, albo w ogóle usunęliśmy, no to nie będziemy mieli. A jak mamy screenshota, to zawsze możemy powiedzieć, że proszę, to jest to. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale można przecież sfotoshopować. No można, ale w takim przypadku, pomimo tego, czasami jest tak, że ktoś jak coś poprosi i ty mu dasz to, to się odczepi, no po prostu. No. Więc my takie te dwie rzeczy sugerujemy.
No to jest też, myślę, zaleta tego, że akurat MailerLite jest firmą z Litwy, czyli z Unii Europejskiej. Dokładnie. Czyli też z tego obszaru, gdzie na to RODO się zwraca uwagę, bo też widziałem, ile różnych podejść miały firmy amerykańskie do tematu RODO i to dla nich to jest dużo mniej naturalne niż dla firm właśnie z Europy.
I to mnie bardzo zastanawia właśnie czasami, bo czasami to jest jakaś taka prosta rzecz, nie? Na zasadzie udostępnić swoim klientom taką prostą rzecz, nie pytaj się dlaczego, no po prostu bardzo dużo klientów chce z Europy tą rzecz, pomimo tego, że według ciebie to nie jest, to wszystko jest zgodne z prawem, ale inni się boją. My tak mieliśmy ostatnio z naszym mamy nową usługę, gdzie można tworzyć strony internetowe, tak? I ludzie się pytali, ale czy możemy wyłączyć śledzenie ludzi, nie? No ale po co wyłączać? No bo RODO coś tam, no ale przecież RODO to tam. No tak, ale nasz prawnik coś tam, dobra, mamy przycisk, można wyłączać to. I to jest też dobrze o tym pamiętać, jakieś takie podstawy się dowiedzieć też przy okazji zbierania adresów mailowych od ludzi. To są takie podstawowe rzeczy, które właśnie oprogramowanie powinno mieć, tak? Czyli powinieneś móc historię tej danej osoby ściągnąć i umożliwić, żeby ta osoba mogła zajrzeć do tej historii. Powinno się móc taką osobę, to jest the right to be forgotten, tak? Czyli prawo, żeby móc być zapomnianym. Powinien być taki przycisk, no i po prostu on znika z systemu, zostaje wymazany ze wszystkich dysków i tak dalej, i tak dalej. Jest takich parę rzeczy i nie jest tego dużo, ale dobrze jest się w to wgłębić. Zapraszam do nas na bloga. No, u nas jest wszystko po angielsku, ale można znaleźć GDPR, GDPR, tak? Czyli RODO po angielsku i sobie znaleźć takie podstawowe rzeczy, tam umieściliśmy.
Aha, okej. No, Kiedy mówi się o email marketingu, to RODO gdzieś zawsze w tle jest, więc okej, w tej naszej podróży wysiedliśmy na przystanku RODO, wsiadamy z powrotem.
Wsiadamy z powrotem.
I jedziemy, czyli mamy ten mail z linkiem potwierdzającym, użytkownik kliknął, zapisał się, ja mu wysyłam tego pierwszego maila, no tak naprawdę to, po co przyszedł zwykle. Czasami to jest jeden mail, jeżeli to jest na przykład raport w formacie PDF, ale czasami chciałbym, żeby to była kolejka maili, bo chcę na przykład przekazać treść, która jest takim mini kursem prowadzonym w formie e-mailowej, czy próbuję kogoś wdrożyć w to, jak się obsługuje moje narzędzie, albo próbuję na przykład przekazać mu jakieś informacje, które będą lepiej przyswojone, kiedy będą podzielone na mniejsze porcje, bo jak dostanie jednego takiego ogromnego maila, to utknie. Więc moje pytanie brzmi, jeżeli zakładam, że pierwszego maila wysyłam od razu po tym, jak użytkownik kliknie link potwierdzający, to jak często z twojego doświadczenia i z danych, do których masz dostęp, jak często wysyłać kolejne maile, żeby z jednej strony tego użytkownika nie zamęczyć, no ale też, żeby nie robić takich przerw, żeby on o mnie zapomniał.
Tak, no i to jest oczywiście odpowiedź zaczynająca się od to zależy, wiadomo. I ja tutaj bym naprawdę sugerował z jednej strony takim troszeczkę zdrowym rozsądkiem się posługiwać, z drugiej strony danymi jednak, dlatego że czasami boimy się czegoś, na przykład, że wysyłamy za dużo maili, okazuje się, że to jest normalne i tego oczekują nasi czytelnicy. To też zależy od naszej strategii, tak? Czy są takie strategie i bardzo no, ludzie sobie chwalą je, gdzie wysyłają maila codziennie, tak? Jest taka strategia, nie? Że wysyła gościu maile codziennie i stara się sprzedawać jakąś tam rzecz codziennie w każdym mailu. Ludzie to czytają, on zarabia, ma kupę kasy i tak dalej, i tak dalej. Znowu inna osoba będzie to robiła, no i nie będzie jej to tak wychodziło, tak? Jest bardzo dużo zmiennych. Ale myślę, że nawet w MailerLite my też mamy tak, że no, wysyłamy maila co tydzień, to tyle powiem, co tydzień, ale oprócz tego mamy na przykład listę, gdzie osoby mogą się zapisać i mówimy o remote work, remote lifestyle, tak? Czyli remote.
Pracy zdalnej.
O pracy zdalnej i życiu takim zdalnym, więc mamy oddzielny jakby newsletter pod to i osoby mogą być zapisane tu i tu i one wybierają wtedy, tak? I wtedy dostają newsy od MailerLite'a, ale jednocześnie dostają drugi newsletter o MailerLite'a o innej tematyce i to też jest, no tam jest rzadziej troszeczkę. Więc ja bym sugerował, jeżeli jesteśmy w jakiejś branży, znaleźć specjalistę od tej danej branży. I zazwyczaj taki specjalista się dzieli swoimi obserwacjami na temat, właśnie na temat tego, jak to często powinno być, poznać jego strategię. Znowu, nie musimy jego strategii używać, ale możemy się zainspirować, możemy zacząć używając strategii tej osoby, a potem zmienić ją tak, żeby pasowało do naszego brandu, do naszej osobowości. Ja bym powiedział, że no raz na tydzień to jest minimum na samym początku, jeżeli osoba się co dopiero zapisuje, to można sobie wyobrazić, ja zawsze sobie tak to wyobrażam, tak? Poznaję bloga na przykład o, nie wiem, o kwiatkach, tak? Uwielbiam kwiaty, chcę otworzyć sklep z kwiatami, nie? No i szukam różnych inspiracji, różnych blogów, no i się okazuje, że znalazłem 5, tak? No i się wszędzie zapisuję na te newslettery, no i tak, dostaję jak różne potwierdzenia, potwierdzam, nawet nie patrzę, tak? Tutaj szybko, tylko żeby potwierdzić, żeby dostawać te maile od tych ludzi. No i potem zajawka przeszła, tak? Za tydzień może i dostaję różne maile od różnych ludzi. I teraz, jeżeli nie dostanę tego maila od tych różnych ludzi, zajawka już mi dawno minęła, miesiąc mija i dostaję nagle jakiegoś maila, albo 2 miesiące mijają, albo 3 i dostaję jakiegoś maila, no to jest na mnie spam jakiś, tak? Zazwyczaj, no jeżeli nie poznaję, jeżeli to nie jest jakaś tam znana osoba i jej nie poznaję, no to wrzucam do spamu i dziękuję, tak? Więc na samym początku nie tylko powinniśmy myśleć o tym, żeby te pierwsze maile były przynajmniej raz w tygodniu, no chyba że to jest właśnie taki kurs. Nasz bardzo popularny, mamy taki guide to email marketing, tak przewodnik do email marketingu, jak osoba wchodzi, widzi te różne tematy, jak wejdzie w te tematy, dostaje pop-upa, no i tu mamy takiego pop-upa, który wchodzi prosto w twarz właśnie, który mówi, że no jeżeli nasze dane mówią nam, że nikt nie przeczyta tych wszystkich artykułów, jeżeli chcesz, żebyśmy podawali ci codziennie jeden, no to zapisz się. No i tutaj dostaje codziennie, ale wie, co dostaje, wie po co się zapisuje. I to jest też, myślę, że bardzo ważne, też mi się przypomniało teraz, żeby na tym pop-upie, żeby było to jasne, co dokładnie ta osoba dostaje, czego może się spodziewać. Więc to jest pierwsza rzecz, przynajmniej raz w tygodniu na samym początku, albo chyba, że mówisz, że dostaniesz 3 maile przez następne 3 dni, albo 10 maili w 10 następnych dni. No i oczywiście, jeżeli to jest rzadziej, bo jeżeli to jest codziennie, no to wiadomo, mniej więcej osoba kojarzy, ten mail przychodzi od tego gostka, kojarzy mniej więcej, albo od tej pani kojarzy mniej więcej, ale jeżeli jest to rzadziej, to bardzo no, proponuję, żeby jednak był tam jakiś symbol wizualny w tym mailu, taki, czy to logo nawet, bo ludzie mówią, nie, logo nie, bo to nie jest takie personalne, powinna być tylko twarz. Ale znowu wszystko zależy od czasu, tak? Wszystko zależy od tego, co się w tym momencie dzieje. Jeżeli modne jest to, że każdy twarz wrzuca, no to jeżeli ty wrzucisz logo, to będziesz jedyną osobą, która się odróżnia od tych wszystkich twarzy. Ostatnio tak miałam nawet, że otworzyłem jakiś ten, mówię, kurna, jakaś twarz, co za gostek w ogóle. I nie wiem, czy ja się zapisałem, czy rzeczywiście mnie spamuje gostek. Więc wiem, że taka trudna troszeczkę opowieść, to nie jest taka konkretna odpowiedź na zasadzie no ile, ale myślę, że daje to do myślenia i przynajmniej osoba słuchająca nas będzie wiedziała, o czym powinna myśleć i na czym tą swoją decyzję powinna opierać.
Mm-hmm. Przypomniałeś mi, że ja też widziałem kilka razy, to się rzadko zdarza, ale czasem się zdarza, to, że ktoś już na momencie, znaczy w momencie zapisu, czy w formularzu zapisu podaje taką informację, że na przykład dostaniesz ode mnie maila w każdą środę. I to jest super z mojego punktu widzenia, bo ja od razu wiem, jak często te maile będą i nie mam takiego gdzieś z tyłu głowy stresu, że a może zaleje mi skrzynkę od razu setką maili i się nie będę mógł wypisać, więc to jest na pewno dobre. Wspomniałeś o tym, że wy macie u siebie na stronie różne sekwencje mailowe i też rzeczywiście, że jeżeli ja chciałbym coś takiego robić u siebie, no to też dobrze dopasować się do tych tematów, których ludzie szukają, no ale wtedy pojawia się jeden problem, no bo jeżeli ja zrobię jeden temat o automatyzacji pracy, drugi o produktywności, trzeci o książkach, czwarty o e-mail marketingu i ktoś będzie chodził po tej mojej stronie i tu się zapisze, no to nagle się okaże, że on dostaje, wiesz, ode mnie 2 maile dziennie w ogóle i poczuje się taki, mam wrażenie, troszkę przytłoczony moją osobą, więc jak mogę, czy w ogóle mogę kontrolować to, żeby pojedynczy użytkownik nie był za bardzo, wiesz, obciążony tymi mailami? Mhm.
Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że żeby też zweryfikować, czy na pewno te nasze obawy mają podstawę jakąś taką praktyczną, a nie są tylko jakimiś obawami, tak? Czy te za dużo maili nie jest, czy to jest może ok? Dla mnie oczywiście można, bo zaglądałem nawet dzisiaj do oprogramowania, można tak zrobić, że na przykład osoba, która się zapisze na 2 mailingi, tak? Na przykład na dwie długie sekwencje, że dostanie jedną po drugiej, tak? Nie ma chyba, nie wiem, czy ma jakieś oprogramowanie taką opcję, że będzie rozdzielało i karmiło tą osobę, że tak powiem, tymi mailami tak ładnie, że dzisiaj dostanie jeden, drugi jutro, ale że wszystko będzie tak rozdzielone. To jest dobry pomysł w sumie. Ale można zrobić na pewno coś takiego, że osoba, która zapisała się na dwie sekwencje, musi przejść jedną, a dopiero zacznie dostawać drugą. Tylko że znowu tutaj jakaś wprowadzamy... Jest pewna komplikacja, nie? Bo osoba się zapisuje na jedną, na dwie się zapisuje, spodziewa się tej drugiej, a ta druga nie przychodzi, tak? Aha. Więc trzeba by było, da się to ustawić, ale trzeba by było jakoś osoby poinformować o tym. A z drugiej strony z informowaniem osób to też jest bardzo trudno, bo można pisać czasami maile, nawet te, które ludzie po prostu nie czytają, no krótko mówiąc. No, nawet jak ja zapraszam na swoje webinary, ludzie przychodzą na te webinary, one są dosyć popularne, jest wszystko fajnie, ale jeżeli chodzi o samą, widzą webinar, okej, zapisuję się, tak? Nie patrzą tam w szczegóły, nie czytają, że ja tam trzy razy piszę, że będzie nagrywane i mówię w wideo, w tym mailu, ktoś klika, widzi moje wideo, mówię, to będzie nagrywane, nawet jedno wideo kiedyś tak zacząłem po prostu, tak, to będzie nagrywane i dopiero dalej zacząłem mówić. W samym, nawet pomimo tego, że tam zapiszę, że powiem wideo, to odpalam webinara i jak ludzie jeszcze się nie zaczęło webinar, no to są dwa pytania. Czy już się zaczęło i czy jest nagrywane? Dlatego teraz nawet w slajdzie wrzucam na samym początku i mówię, usłyszysz audio dopiero jak ten slajd zniknie, tak, to jest nagrywane. Więc no z tym wiadomo, no tak, może to jest taka trochę antyreklama, nie? Bo mówię, że jakby ludzie nie czytają, ale to trzeba sobie zdać sprawę. Jesteśmy bombardowani informacjami cały czas, musimy myśleć dlatego właśnie o tej podróży, o każdym kroczku i o tym, co wszyscy robią, tak? Jeżeli wszyscy robią, wiadomo jest to, że na przykład czarny tekst na białym jest bardziej czytelny, tak? W reklamie to jest taka rzecz powszechna, wiadoma jest, nie? No ale wiadomo, że jeżeli zrobimy, na przykład wchodzimy do księgarni i wszystkie książki są białe, a nasza będzie czarna, pomimo tego, że ona jest mniej czytelna, na przykład okładka jest mniej czytelna, no to rzuca się w oczy, tak? I częściej taka osoba sięgnie po taką książkę. No dobra, już troszeczkę tutaj odszedłem od tematu.
No tak, bo mówiliśmy o tym przytłoczeniu mailami i o tym, czy da się jakoś rozłożyć te wiadomości tak, żeby nie było ich za dużo naraz, ale masz rację, że jeżeli nawet odroczymy drugą sekwencję, bo pierwsza musi pójść jako pierwsza, no to ten użytkownik, jak zacznie dostawać tę drugą, to on już będzie w ogóle miesiąc czy dwa miesiące później i on już nawet nie będzie wiedział, dlaczego dostaje te maile, nie będzie tego kojarzył, więc to jest faktycznie trudne.
Myślę, że dobrze jest po prostu w tym przypadku no, osoba jest też jest odpowiedzialna, tak? Też powinna być odpowiedzialna i wie, że jak się zapisuje na dwie rzeczy, no to będzie dostawała po prostu dwie sekwencje, nie? Jedyne, co możemy zrobić, pomyśleć, jak takiej osobie pomóc, która chce tyle wiedzy i na przykład spróbować w tych mailach jednak dodać czegoś na przykład więcej, na przykład kolorów, tak? Czyli na przykład ta sekwencja będzie miała kolor niebieski, a ta sekwencja będzie miała kolor czerwony i zrobić jakiś banerek, jakąś graficzkę, która będzie odpowiadała tym sekwencjom i na przykład ponumerować to. I wtedy osoba wie, że jest okej, to jest sekwencja związana z tym kursem i ma taki numer i ma taki kolor, a nie, że tylko wszystkie sekwencje są... A nie, że to jest tylko mailing na zasadzie, że w tytule nie wie, dostaje coś fajnego, na przykład o, ale fajny, na przykład my sobie myślimy jako przedsiębiorca, ale fajny tytuł mu napisałem w tej pierwszej i drugiej, trzeciej i czwartej sekwencji. Są super tytuły, będą chcieli otwierać. A może lepiej nie zrobić super tytułu, tylko jako pierwszy część tytułu napisać krok pierwszy, krok drugi. Nudne, ale przynajmniej osoba wie, co to jest za mail. A jak mamy dwie różne sekwencje, gdzie są super fajne tytuły, super fajnie napisane artykuły, ale nie wiemy, który jakby artykuł jest częścią której sekwencji, no to będzie utrudniało tej osobie, żeby skończyła tą sekwencję i żeby wiedziała, będzie jej trudniej wiedzieć, w której części podróży jest, nie?
Tak, i masz rację, ja też coś widziałem takiego, że czasami jak się zapisuje na czyjąś listę mailingową i dopisuje się na jakąś podlistę, bo na przykład ktoś wypuszcza jeden czy drugi produkt, to niektórzy robią tak, że temat maila związanego z jakimś kursem rozpoczyna się zawsze od nazwy tego kursu w kwadratowych nawiasach. I to też pomaga, bo ja od razu widzę, że ten druga część tego tytułu to może być, wiesz, cokolwiek, to może być jakiś chwytliwy tytuł abstrakcyjny, czy taki właśnie, który skłania do kliknięcia, ale ta pierwsza część od razu mi mówi, aha, to jest związane z tym i tym kursem.
Ja tak robię dokładnie tak właśnie z webinarami albo z nagraniami, żeby osoba wiedziała, że to nie jest jakiś tam mailik o czymś tam, że będę się produkował, tylko że to jest nagranie, po prostu szybko klikaj, wchodź, ściągaj i oglądaj, nie musisz nawet tego czytać. Tak? I właśnie wtedy wrzucam te nagrania, przy nagraniach jeszcze czerwone emoji wrzucam, czyli czerwoną kropkę, żeby wiedzieli w ogóle, że to już jest nagranie, a przy zaproszeniach do webinara właśnie często wrzucam ten nawias kwadratowy webinar. Ja tak robię, teraz tak mówię, robię, nam się zespół troszeczkę powiększył i teraz inne osoby tworzą maile, więc musiałbym zajrzeć, czy ostatnio tak było robione, no ale ja się staram tak robić właśnie w zamyśle, żeby pomóc tej osoby sobie jak najszybciej zweryfikować, co to za mail i co ma z tym mailem zrobić.
Mm-hmm. Ja też dostaję maile od ciebie i zauważyłem, że ty rzeczywiście, no Ty też jesteś przedstawicielem firmy, nie jesteś marką osobistą, która jakby sama nie wysyłasz tych maili tylko we własnym imieniu, ale też w imieniu firmy. Tak. Więc domyślam się, że cały wygląd tych maili musi być trochę dopasowany do identyfikacji wizualnej i jakichś wytycznych związanych z tym, co robicie jako firma. Ale jeżeli ja bym chciał wysyłać takie maile jako mała, wielka firma, no to zawsze mam ten wybór, czy ktokolwiek inny, kto prowadzi jakąś własną markę, opartą też o własną osobę, to zawsze jest... Są takie dwa kierunki, zauważyłem. Jeden kierunek jest taki, róbmy pięknie wyglądające maile, bo wtedy tam jest grafika, tam jest właśnie identyfikacja wizualna, każdy ten mail się kojarzy z naszą marką i tak dalej. Druga szkoła jest taka, wysyłaj maile tak, jakby to zrobił każdy normalny człowiek, żeby one się nie wyróżniały właśnie grafiką, bo jak ktoś przesadza i daje tam te wszystkie ornamenty i w ogóle zdjęcia, loga i tak dalej, i kolorowe tło, to generalnie wiadomo, że chce ci coś sprzedać. Więc domyślam się, że nie ma czegoś takiego, że jest rozwiązanie lepsze albo gorsze, ale czy możesz podpowiedzieć, które w jakich przypadkach lepiej się sprawdzi? Mm-hmm.
To znowu jesteśmy na tej swojej podróży, tak? I myślimy o swoim kliencie, który przyszedł na naszą stronę skądś tam. I teraz tak, no wyobraźcie sobie mail od sklepu H&M-u, który ma tylko tekst na przykład, nie? No to wiadomo, że to, po to jest ten mail, każdy mail w H&M jest po to, żeby ci coś sprzedać, tak? I ty o tym wiesz i po to go otwierasz, żeby kupić, tak? Więc znowu jest jakiś tam super, właśnie ta metoda, o której wspominałem, że tam się mail dziennie wysyła, no to tam to jest bardziej takie personalne właśnie. No i tam tylko ten tekst wrzucają, od czasu do czasu wrzucają... Jest taka taktyka, nie? Że jest taki personalny właśnie e-mail i jest takie zdjęcie wrzucone i na zasadzie, o zobaczcie, to jestem ja z byłych wakacji, tak, czy coś. Chodzi o to, tak. Żeby ktoś odpalił to zdjęcie, żeby program zainicjował się i żeby wiedział, czy ta osoba w ogóle otwiera, czy w ogóle dostaje te maile, nie? A tutaj troszeczkę odszedłem, mówiąc o tej taktyce, ale właśnie no, to jest, jeżeli mamy na przykład jakąś osobę, która mówi o podróżach, tak? I to zależy od jej osobowości i od tej taktyki, która ona przyjmie. Z jednej strony to może być taki dziennik z podróży. Miałem znajomego, który wyjechał do Indii i pisał normalne maile i wysyłał je ludziom normalnie, bez żadnej aplikacji czy coś takiego. No i to było super, dostaje się takiego maila, czytałem tak osobiście, tak? A z drugiej strony są takie osoby, które mają... Ja myślę o swojej żonie na przykład, tak, że ona chce, na przykład widzi jakąś kobietę, która podróżuje i dla niej taki mailik, gdzie jest jakaś tam, nie wiem, piękna grafika w tym, to też jest częścią tego doznania, tak, że ona sobie czyta, widzi ten list, jest napisany, jest ładnie napisany, jest jakaś tam graficzka i tak dalej. Więc myślę, że to bardziej na tej zasadzie powinniśmy myśleć, w jaki sposób chcemy być odbierani, tak? Oczywiście są te różne wykresy, które mówią, że te benchmarki, które mówią, że tam osobiste maile są bardziej otwierane i tak dalej, gdzie jest ten zwykły tekst, plain text, czyli nawet nie tekst ten taki, nie pamiętam jak to się nazywa, rich text, nie wiem jak to się...
Sformatowany, z pogrubieniami, nawet, kursywą, tak, i tak dalej.
Czyli nawet nie ten pogrubiony i tak dalej, tylko ten super plain text, tak, czyli tak jakbyśmy w notatników sobie otworzyli, no że to są w ogóle maile, które się najbardziej otwierają i tak dalej, no ale dobra, no to też musimy się zastanowić, to są maile, które się najbardziej otwierają, ale czy to są maile, czy to twoi klienci otwierają te maile, tak, czy po prostu wszyscy. Chodzi mi to... My tak coś takiego sprawdziliśmy u siebie. Zrobiliśmy test AB, tak? Wysłaliśmy maila jednego właśnie z grafiką normalnie i z moim wideo i drugiego maila właśnie bez tego, tylko chyba z guzikiem na zasadzie, no przynajmniej ten guzik był dodany, a tak to było wszystko jakby uproszczone jak najbardziej. No i rzeczywiście ten był otwierany bardziej, znaczy bardziej otwierany, no... I trudno, żeby osoba otworzyła maila, trudno, żeby powiedzieć, który jest bardziej otwierany, bo nie widzi człowiek maila, którego otwiera, tak? Ale było jakoś tak, że, kurczę, jak to było? Że jeden był bardziej popularny, ten zwykły, ale ten drugi klikali na niego częściej, tak? ten piękniejszy, no. Więc tak. Tutaj niestety no, to jest taka odpowiedź, bardzo łatwo zawsze się wymigać z takiego pytania, mówiąc to, ale taka jest prawda, no, że w swoim oprogramowaniu można testować takie rzeczy i sprawdzać. I zwłaszcza jeżeli robimy taką sekwencję jakąś dłuższą, to dobrze jest na przykład, jeżeli do tej sekwencji na przykład chcemy dodać jakiś swój popularny post i chcemy napisać na temat tego popularnego postu, no to możemy wysłać najpierw takiego maila z tym popularnym postem właśnie w różnych formatach, żeby sprawdzić, który będzie bardziej się otwierał i bardziej, w którym będą bardziej ludzie klikali.
No i myślę, że to jest super ważne, co powiedziałeś, czyli jeżeli patrzymy na ten współczynnik otwarć, no to okej, dowiemy się, który jest bardziej otwierany, ale czy nam zawsze zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi otworzyło? Nam zależy na tym, żeby ludzie podjęli jakieś działanie, na którym nam zależy, na przykład kliknęli albo na przykład dokonali zakupu. I to trzeba mierzyć, a niekoniecznie sam współczynnik otwarć, bo on jest tylko jednym z wielu czynników.
Tak, dokładnie. I jedyne co to bym powiedział, jeżeli chodzi o te liczby wszystkie, no to wiadomo, że musisz mieć jakieś czynniki otwarć. No na przykład u nas jest tak, że nie możesz mieć więcej niż 0,2% spamu, tak? Czyli nie może wrzucać ciebie do spamu 0,2% ludzi. Nie możesz mieć więcej niż 5% odbić na przykład. Nie możesz mieć więcej niż 1% ludzi, którzy się wypisują z twojego mailingu. Czy nie możesz mieć mniej niż 3% otwarć, tak? I myślę, że są jakieś takie pewne liczby, na które powinniśmy patrzeć na zasadzie tylko, żeby wiedzieć mniej więcej, jak nam idzie, tak, w porównaniu do wszystkich innych. Są takie benchmarki, to można łatwo na internecie sprawdzić, na przykład tam, że najlepsza branża otwieralności to jest taka, na przykład to są właśnie podróże, tak, jedna z lepszych, to około 30% otwieralności. No i teraz czasami jest tak, że klienci do nas piszą i mówią, słuchaj, mam tylko 35 otwieralności, nie? Jak ja mogę to powiększyć? No coś jest nie tak, nie? A nie wie o tym, że no to jest, że idzie tej osobie bardzo super, nie? Co oczywiście nie znaczy, że nie można więcej, co oczywiście nie znaczy. Ostatnio widziałem takiego gościa, który tam mówi, no maile, no to tylko 80% otwieralności, my mamy najlepsze, no tyle powinno być. Jak ktoś mi mówi o czymś innym, to jest w ogóle bez sensu, nie? No ale to jest trochę dla mnie, trzeba uważać, no bo to są czasami ludzie, którzy mają w specyficznych branżach, w specyficznych i specyficzny mailing, który po prostu ludzie z powodu tego, co oni sprzedają, no otwierają to bardzo często, tak? Czyli jeżeli na przykład, załóżmy, to wymyślam teraz, ale na przykład jeżeli mamy stronę z totolotkiem i nie wiem, czy to jest w ogóle legalne i czy takie rzeczy się dzieją, wymyślam na poczekaniu i dostajesz maila z tym, kto wygrał, no to wiadomo, że no powyżej i zapłaciłeś jeszcze za tego totolotka, no to wiadomo, że tak. Prawie 100% będzie otwarcie, tak? Więc trzeba uważać, najlepiej spojrzeć na te ogólne benchmarki, co mówią, że największe takie otwieralności to jest 30%, taka najmniejsza to jest tak 15%, to są muzycy i tak dalej. No i wiadomo, że też te liczby mają sens dopiero, kiedy mamy jakieś tam z 1000 subskrybentów, tak? Bo jeżeli mamy 10 czy 100, no to naprawdę.
To każda jedna osoba robi ogromną różnicę w wyniku.
Dokładnie tak. No.
A mogła nie otworzyć, bo nie wiem, bo była chora albo cokolwiek.
Bo nie odpaliła zdjęć w swoim tym, tak na przykład.
Tak. Wiesz co, wspomniałeś o tym, bo to jest ciekawe, wspomniałeś o tym, że na przykład nie można mieć mniej niż tam 3% otwarć albo nie można mieć więcej niż ileś tam zgłoszeń do spamu. Co się dzieje, jeżeli ktoś przekracza taki limit i gdzieś zapala się u was, nie wiem, światełko kontrolne i co wtedy?
Dawno, kiedyś pracowałem w supporcie, to było kilka lat temu, dawno nie pracowałem, ale na pewno jest tak, że w pewnym momencie wysyłki zostają zablokowane i no, wyjście jest takie, żeby po prostu porozmawiać z nami bezpośrednio, nie? Na zasadzie, no, co się stało. To jest taki biznes akurat, jeżeli chodzi o wysyłkę mailingową, że tu trzeba być cały czas czujnym, bo naprawdę jest dużo spamerów. Różne sztuczki wykorzystują, żeby wejść do systemu, żeby wysyłać maile, a to wiadomo, że potem wpływa na to, że trzeba dodatkowe, to nie są nawet serwery, ale na serwerach trzeba dodatkowe wykupywać jakby adresy, tak to powiedzmy. Bo adresy niektóre zostają spalone przez spamerów, tak? Czyli serwery świata widzą, że ktoś spamuje z naszych adresów no i to blokuje. I to na tym cierpi firma. Wiadomo, no jak cierpi firma, no to cierpią też klienci. Więc dlatego są takie te liczby, takie restrykcyjne. Nawet jak się ktoś chce zapisać do MailerLite'a na konto, nie mówię o darmowym koncie, no to troszeczkę musi się namęczyć, troszeczkę musi powpisywać. Czasami ludzie to olewają i tam wpisują jakieś tam głupoty albo spacje. No i wiadomo, no algorytm albo osoba, która na to spojrzy, no to nie będzie chciała taką osobę zapisać, nie?
Ale powiem ci, dla mnie to było, no ja już jakiś czas temu zapisywałem u was, więc nie mam tych doświadczeń takich na świeżo, ale dla mnie to był argument za tym, żeby u was założyć konto, dlatego że ja miałem wcześniej, korzystałem z innych usług też i one na jakichś tam etapach mojej działalności tam, no korzystałem z nich, działały, ale zauważałem na przykład, że gdzieś tam z jakiegoś serwisu wysyłałem i okazywało się, że dostarczalność tych maili była bardzo słaba. A wiem też, że to jest między innymi następstwo tego, że dużo osób spamuje z takiego serwisu. Więc dla mnie to, że firma taka jak wasza dba o to, żeby nie mieć u siebie spamerów, to jest genialna wiadomość.
No powinno znaczy, tak
ja
być,
nie mam nic,
ale nie wszyscy nawet tak
nie
to
mam
widzą.
Przeciwko, nie mam nic przeciwko temu, żeby tam wpisać, nie wiem, skąd ja biorę te adresy i na czym polega moja działalność. Jeżeli to ma mi pomóc, żeby te moje maile dochodziły, no bo w końcu za to płacę, no taka to jest usługa.
Tak to powinno być. Oczywiście, z drugiej strony, i to dwie rzeczy powinno się brać pod uwagę w swoim biznesie, że to jest technologia, tak? Technologia się psuje i nie wierzę, że jest jakiś taki usługodawca, który nie ma żadnych problemów nigdzie, tak? To trzeba brać to pod uwagę i trzeba to wpisać w ryzyko swojego biznesu w jakiś sposób, że w którymś momencie coś może tam paść, coś może pójść źle. U nas jest o tyle dobrze, że można bardzo szybko się skontaktować z nami 24 na dobę. Ale to jest dość ważne, bo czasami widzę coś takiego, że no ktoś mówi, o tutaj coś się mi popsuło, tak? I ucieka gdzieś tam do innego serwisu, a potem tam się tak mu popsuło, że znowu wraca, tak? I takie skakanie z jednego na drugi, to trzeba brać pod uwagę, że takie rzeczy się dzieją, to jest po pierwsze. Po drugie, jak się z innego serwisu przenosi swoją listę mailingową, to jest bardzo ważne, żeby przenieść tylko aktywnych subskrybentów, czyli takich, którzy otwierają twoje maile i którzy nie są ani w grupie, którzy zaznaczyli twój mail jako spam, ani w grupie, gdzie było tak zwane odbicie maila, czyli to jest tak zwana czysta lista. Jeżeli się tego nie zrobi, się weźmie listę całą tą z tymi brudnymi mailami i nagle się w naszym systemie wyśle tą listę i nagle są odbicia i spam i tak dalej, no to wiadomo, nasze czerwone lampki za czerwonymi u nas w systemie i trzeba to potem odkręcać. Co więcej, swoją reputację swojej domeny czy swojego konta też się w tym momencie obniżyło rzecz. Więc to trzeba na to trzeba zwracać uwagę i trzeba jeszcze zwrócić na to uwagę, bo tak powiedziałem, że z jednej strony, że z tymi liczbami, co mówiłem, że mamy zbyt małe liczby, czasami te liczby nie są zbyt małe, tylko nie znamy po prostu benchmarków, po pierwsze, ale z drugiej strony powinniśmy jednak uważać, że jeżeli w naszym obecnym systemie do e-mail marketingu mamy spore liczby, przenosimy. Na samym początku mogą te liczby być mniej, no bo te serwery całego świata widzą, że o, coś tutaj się dzieje nie tak, ale po jakimś czasie one powinny być jednak takie same. Czy podobne przynajmniej, a jak jest lepszy serwis, no to powinny być wyższe. Jeżeli nie są, to dobrze jest jednak skontaktować się z tą swoją firmą i się zapytać, hej, powiedzieć, że coś takiego się dzieje, czy moglibyście spojrzeć, czy coś robię nie tak, tak, czy coś ustawiłem nie tak. To jest dobrze jest coś takiego zrobić.
Mm-hmm. Czy są jakieś takie wskazówki, wytyczne, żeby zmniejszyć ryzyko, że wysyłane przeze mnie maile będą traktowane jako spam?
Tak. Mamy artykuł cały o tym na naszej stronie po angielsku, ale takie rzeczy, no wiadomo, że jeżeli słowo test chociażby w nagłówku powoduje, że często do spamu idzie e-mail. Wiadomo, że słowa takie jakie rabat, czerwone słowa, pogrubione, duże słowa.
Okazja, promocja
i tak dalej. Tak, jeżeli sobie wyobrażamy spamera, który nam wysyła coś, no to jeżeli będziemy bardziej podobni do tego spamera, tym możemy mieć więcej problemów. Dobrze jest na samym początku ustawić zazwyczaj w firmie swojej do e-mail marketingu zazwyczaj można coś takiego, że po pierwsze zweryfikować swojego maila, czyli no, kliknąć w link, że tak, to jest nasz e-mail. Po drugie ustawić, to już trzeba troszeczkę pogrzebać w swoim hostingu albo w firmie, gdzie się zarejestrowało swoją domenę. Zmienić takie ustawienia DKIM, to się nazywa, i SPF. To u nas na przykład to jest tak, że my mamy dane, które musisz wpisać, ale no jednak trzeba, jeżeli się samemu tego nie umie zrobić, to trzeba się skontaktować ze swoją firmą i poprosić o pomoc albo przeczytać u nich w supporcie. I to jest o tyle dobrze, bo to jest troszeczkę kontrowersyjne, bo z jednej strony ktoś tam może powiedzieć, ale według moich testów to nawet nic nie zmieniło. Nawet niektórzy mówią, że gorzej troszeczkę mieli na przykład wysyłkę. Ale z drugiej strony według mnie dobrze jest grać według reguł i zrobić to, bo ja wiem, że świat tych serwerów, świat tych ludzi, którzy pilnują, którzy tworzą filtry antyspamowe i tak dalej, to oni cały czas też nowe rzeczy wprowadzają i wprowadzają takie właśnie obostrzenia, gdzie trzeba te rzeczy ustawić. Jeżeli zrobiliśmy wszystko na samym początku, no to potem nie musimy się po pierwsze o to martwić. Po drugie, bardzo często to, jeżeli się korzysta z supportu i się mówi im, słuchajcie, mam taki problem, to pierwszą rzecz, którą powiedzą, to jest ustaw te rzeczy, tak? To jest troszeczkę jak ten żart, że się dzwoni na support, tak? O, coś mi nie działa z komputerem. Proszę zrestartować komputer, nie? To jest troszeczkę na tej zasadzie. Więc zanim się zadzwoni, można zrestartować komputer i wtedy jak ktoś, czy zrestartował pan komputer? Tak, przed chwilą to zrobiłem. No dobrze, to co dalej, tak? No to jest taka podpowiedź, jeżeli chodzi o tą wysyłkę.
Ja się nauczyłem tego, jeżeli chodzi o wtyczki do WordPressa, jeżeli jest problem z jakąś wtyczką, to zawsze, jeżeli się pisze na jakikolwiek support, zawsze pierwsza rada jest, proszę wyłączyć wszystkie inne wtyczki i ustawić domyślny motyw.
Tak.
I jakby nie ma sensu nawet do nich pisać, dopóki się tego nie przetestuje, bo wiadomo, że pierwsza odpowiedź będzie taka, ja już się nauczyłem, robię to, potem i pierwszy mail, jakiego do nich wysyłam, opisuje problem i mówię, spróbowałem już wyłączyć wszystkie inne wtyczki i ustawić domyślny motyw, nie pomogło, co dalej?
Tak.
No i wtedy to już od razu przyspiesza całą korespondencję, bo jestem już o jeden krok do przodu.
Dokładnie tak.
Okej, mamy te sekwencje maili, która, jeżeli wszystko idzie dobrze, to nie trafia do folderu spam, tylko do skrzynki odbiorczej. Wysyłamy te maile, wysyłamy. No i gdzieś domyślam się, że cel tej sekwencji jest taki, żeby albo nawiązać relacje z tym odbiorcą, albo żeby on gdzieś tam w końcu coś ode mnie kupił, albo zapisał się na jakiś, nie wiem, darmowy okres próbny czy coś takiego. Kiedy ja mogę się zorientować, że idę w dobrym kierunku? Bo tak, wiesz, próbuję sobie wyobrazić tę podróż, no i wygląda to tak, że startuję, idę i mam jakiś tam cel. No i jeżeli ja nie dojdę do tego celu, czyli na przykład ten klient ode mnie nic nie kupi, to ja nie wiem, gdzie popełniłem błąd. Nie wiem, czy ta kolejka maili była do kitu, czy gdzieś jeden z tych maili powoduje, że ci ludzie mi się wysypują. Co ja powinienem obserwować w trakcie takiej wysyłki, żeby wiedzieć, czy robię dobrą robotę z tymi moimi mailami, czy mogę tutaj coś poprawić?
No to na pewno pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o sprzedaż, to powinno się odpowiedzieć na takie pytanie, co chcesz sprzedać, tak? Żebyś wiedział, co dokładnie chcesz sprzedać, jaką rzecz. Nie na zasadzie, że sprzedaż chce zwiększyć swoją, tylko żeby myśleć o tym, no co chcesz sprzedać i w którym momencie chcesz to sprzedać. A nie na zasadzie, że dużo ludzi czyta moich maili, ale nic nie kupują, tak? No i tutaj może być bardzo długa rozmowa, tak? No ale czy masz CTA w mailu, tak? Czyli call to action, czyli po polsku to będzie jak?
No wszyscy mówią CTA ale to tak? Wezwanie do działania.
Wezwanie do działania, tak? No to jeżeli nie ma się wezwania do działania w danym momencie, no to nie będzie, no to nie będzie tej sprzedaży, tak? Z drugiej strony też, jaką przyjmujemy strategię? Dlaczego ludzie czytają nasze maile? Czy czytają dla rozrywki? Czy czytają dlatego, że chcą kupona dostać? Czy chcą ciuchy kupić w H&M-ie? No w H&M-ie to jest proste, tak? Z H&M-em jest prosto. Każdy mailing powinien sprzedać jak najwięcej. Czy to będzie... I wtedy się człowiek zastanawia, który robi ten mailing. Wtedy musi wiedzieć, czy doszło do spamu, bo tu jest gra na liczbach cały czas. to jest bardzo wąska gra na liczbach, jeżeli chodzi o H&M, tak? Ile weszło do spamu, ile ludzi otworzyło, ile procentowo kupili. No i teraz tak, czy mamy złe produkty na stronie, czy mamy złe zdjęcia? No można o tym opowiadać i opowiadać, można się w tym w ogóle wszystkim zagubić, tak? Myślę, że podstawowa jest tak rzecz, że powinniśmy mniej więcej w te benchmarki spojrzeć, czy wystarczająco osób otwiera nasze maile, żebyśmy wiedzieli, czy dobrą robotę robimy. Po drugie, czyścić naszą listę, czyli jeżeli osoba przez pół roku nie otwiera, albo przez dwa miesiące nie otwiera twoich maili, no to ją po prostu albo do innej grupy wrzucić, albo ją wyczyścić i do niej nie wysyłać. I wtedy tak, mamy większą otwieralność wtedy, bo procentowo nam wzrasta otwieralność. Możemy czasami obniżyć konto, czyli nie musimy płacić tyle na wysyłkę mailingów, bo mamy o wiele mniejszą listę. No i wtedy, jeżeli mamy z liczbami wszystko ok, mamy między jednym a drugim, tak? Między najniższą otwieralnością a największą, jeżeli gdzieś tam jesteśmy, to możemy stwierdzić sobie, że ok, tutaj nie ma problemów, tak? Potem możemy patrzeć na sekwencję i w którym mail Im idzie dalej sekwencja, czyli jeżeli jest 10 maili, no to wiadomo, że ten 10 mail prawdopodobnie będzie miał najmniejszą otwieralność, dlatego że tak jest po prostu, tak, że ludzie się wysypują i ludzie się cały czas wysypują. To też jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, że kurczę, nie pamiętam, szkoda, że nie pamiętam liczb, ale to jest duży procent, rocznie duży procent po prostu maili twoich w twojej liście. Po pierwsze, rezygnują z jakichś usług mailingowych ludzie i nie mają już tej skrzynki, zmieniają pracę, zmieniają firmę, no dużo rzeczy, duży procent z tej listy zawsze jakby naturalnie umiera. I teraz jeżeli nie wysyłamy wystarczająco często tych maili, a wysyłamy raz na pół roku, to mamy brudną listę po prostu. Wysyłamy do listy, gdzie tam bardzo dużo nie ma maili. Co więcej, są takie firmy właśnie, o których wspominałem, które dbają o jakość internetu, gdzie tworzą filtry antyspamowe i tak dalej. Oni takie adresy mailowe wykupują na przykład, przejmują i używają je jako pułapki, które potem, jeżeli jest ten e-mail w twojej liście mailingowej i ty wysyłasz, no to wszystkie serwery wiedzą, że ta osoba prawdopodobnie gdzieś ten e-mail ukradła, tak, czy sobie wzięła bez pozwolenia. To jest ważne, żebyśmy na przykład... Znam takie przykłady, że osoba na przykład mówi, że no ja nic nie sprzedaję, tak, przez e-mail marketing, nie wychodzi mi to, ale wejdzie się na stronę tej osoby i nie można nic kupić, jakby nie ma nic do sprzedaży. Mm-hmm. No, ma jakieś tam usługi, tak, które może polecić, ale nie ma ani ceny, ani nie ma jakiegoś guziku, ani nie ma jakiegoś formularza kontaktowego. To jest bardziej na zasadzie, że ta osoba myśli, że osoba, która trafi na tą stronę, tak będzie potrzebowała tej usługi, że będzie wręcz przeskakiwała przez te wszystkie bariery, które były stworzone przez tą osobę, żeby tylko dostać się do tej osoby i żeby tylko się z nią skontaktować i żeby zapytać przez telefon, ile ta usługa kosztuje i żeby się z nią... Więc no wiadomo, że no, jeżeli nie wiemy, co... To na samym początku to powiedziałem, tak? Jeżeli nie wiemy, co sprzedajemy i w którym momencie w podróży to sprzedajemy, no to nam bardzo będzie trudno sprzedawać. Jeżeli nie wiemy, po co robimy mailingi, tak? Bo mailing nie musi być akurat, żeby sprzedawać tym osobom. Może być to jako forma reklamy. Czyli na zasadzie robisz fajne mailingi osobom, ludzie uwielbiają twoje maile, wchodzą na stronę, przez te maile, dzięki tym mailom pamiętają o twoich artykułach i te artykuły są o tyle fajne, że rzucają je gdzieś indziej. I ten cały mailing nie jest po to, żeby bezpośrednio sprzedawać. To jest inna strategia. Tylko jest po to, żeby jak najwięcej osób się o tobie dowiedziało i wtedy procentowo mamy tak. Mały procent osób wejdzie na stronę. Albo załóżmy od dużego. Zacznijmy. Duża ilość osób przez reklamy różne albo przez to, że twoja strona jest super wypozycjonowana. Dużo osób wejdzie na twoją stronę. Ileś osób z tych wielu osób się zapisze na mailing. Ileś osób kliknie w tego mailing, w ten link. Wejdzie na fajny artykuł, ileś procent podzieli się tym artykułem, gdzie znowu inne osoby się dowiedzą o tym artykule, też może się zapiszą, więc znowu wejdą w ten cały lejek. No i dopiero jakaś mała procent z tych osób kliknie ten link i kupi ten dany produkt. Tak? I myślę, że tak no niestety trzeba na to patrzeć, tak? Jako taką podróż, i pamiętać o tym, gdzie jest ta dana osoba na etapie tej podróży, podczas tworzenia każdej małej rzeczy, czyli podczas tworzenia formularza, podczas tworzenia artykułu fajnego i tak dalej, i tak dalej.
Mm-hmm. Czasami bywa tak, że ktoś nam z tej podróży, z tego pędzącego pociągu wyskakuje, no bo klika wypisz się czy unsubscribe. Bo wiem, że sporo ludzi, zwłaszcza takich mniej doświadczonych z mailami, strasznie emocjonalnie do tego podchodzi i boi się tych przypadków, kiedy ludzie się wypisują. Jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na osoby, które wypisują się z twojej listy?
No szczerze powiedz, przez to, że mamy tyle osób, no ja się w ogóle tym nie przejmuję, bo nie widzę tego, tak? Nie patrzę. Znaczy widzę oczywiście tam 3%, ileś tam procent, w tym mailu tyle procent, ale to jest... To też, kurczę, jestem nieprzygotowany, jeżeli chodzi o liczby, bo też jest to bardzo fajne, jeżeli się właśnie spojrzy w te benchmarki. I wtedy to jest jakby oczywiste, że za każdorazowo ileś osób się wypisze. Wiadomo, że na samym początku, jak masz 10 maili i się jedna wypisze, no to jest wow, tak? Czyli jak masz 3 maile i się jedna wypisze, no to jest 30% się wypisało w ogóle, nie? I wiadomo, że się bardzo emocjonalnie do tego podchodzi na samym początku, a im większa jest liczba, im więcej się ma tych maili i im częściej się wysyła, im bardziej się wie, co się robi, po co się to robi, tym mniej się zwraca uwagę na te liczby. I mi się wydaje, często, tak jak patrzę na swoje, na oprogramowanie, na nasze i nawet jak ja się interesuję czasami oprogramowaniem, to bardzo często chcę mieć takie rzeczy jak, chcę znać statystyki, chcę mieć taką usługę, która mi dokładnie pokaże, która osoba weszła, gdzie kliknęła, w co, ile była na tej stronie i tak dalej. I to jest piękne, takie funkcje są piękne, żeby sprzedawać jakiś fajny produkt. I piękne to jest, ale tak naprawdę ja nawet, mnie to nie obchodzi, tak? Mnie to osobiście nie obchodzi. Wiadomo, jestem w sytuacji takiej, gdzie jestem częścią większej firmy i mnie inne rzeczy powinny obchodzić. W tym momencie osoba, która robi mailingi, która tworzy tytuły, no ją obchodzą, tak? Bo to jest jej praca, jej zadanie. Ale też ona nie widzi tej bezpośredniej korelacji między tym mailingiem, a pieniędzmi w kieszeni. A jeżeli jesteś jednoosobową firmą, no to jest bardzo odczuwalne, tak? I wtedy się troszeczkę, jest to bardziej stresowe. I wtedy rzeczywiście się chce wchodzić w te statystyki częściej. Ja nie mówię, że są złe statystyki, bo one są dobre w momencie, kiedy mamy pomysł, kiedy chcemy konkretną rzecz zrobić i wtedy się zastanawiamy. No dobra, ale na jakiej podstawie podejmiemy jakąś tam decyzję? A może na podstawie statystyk? No to wejdźmy, zobaczmy, co nasi czytelnicy lubią. I wtedy rzeczywiście, jeżeli mamy 20 maili i jeden mail jest otwieralność 30%, a inne maile 20%, no to jest duże prawdopodobieństwo, że coś w tym mailu było takiego ciekawego dla tej osoby, tak? Więc wiem, że na początku nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia takiego, że widzę, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to właśnie się boją tego, czyszczenie listy się boją nawet, tak? Żeby wywalić ileś tam procent osób, żeby była czyściutka lista. A zamiast podchodzić do tego w taki sposób, że skoro ktoś nie otwiera, to znaczy, że nie jest zainteresowany. Przyjmijmy to do naszej wiadomości. Nie dlatego, że my jesteśmy źli, tylko dlatego, że to jest życie. Tacy są ludzie, takie są statystyki. Oczywiście, jeżeli one są bardzo złe, no to powinniśmy się zastanowić troszeczkę, co robimy nie tak i czy to jest warto dalej kontynuować w takiej formie, tak? Ale często się zdarza to, że właśnie ludzie się martwią, że mają za małą otwieralność, że boją się czyścić listę, ale jak się zapoznają ze statystykami, to bardzo często to im może nie mija od razu, ale przynajmniej czują się, no tak, muszę się przecież uspokoić, jest wszystko tutaj według normy.
No warto zdać sobie sprawę też, myślę, z tego, że życie ludzi się zmienia. I jeżeli ja jestem na etapie na przykład wyposażania domu, no to zapiszę się na różne newslettery, żeby dostawać promocje, informacje o tym, że tu jest, nie wiem, farba w promocji, tutaj wiertarka, a tutaj coś i żeby wykorzystać to teraz, bo ja teraz tego potrzebuję. Ale kończy się ten remont i ja się wypisuję z tych newsletterów, bo ja tego nie będę przez najbliższych parę lat przynajmniej potrzebował. Tak samo jak ktoś jest zapisany, nie wiem, z newsletter z informacjami o o tym, gdzie są jakie imprezy i promocje w pubach, i na przykład, nie wiem, urodzi mu się dziecko, no to też może być tak, że on się z tego wypisze, bo jego potrzeby się zmienią. Zapisze się na newslettery o pieluchach, a po paru latach wypisze się z newsletterów o pieluchach. Więc to nie jest tak, że ludzie po prostu przestają nas lubić albo my ich wkurzamy, tylko ich potrzeby się zmieniają. I to, że ktoś się wypisuje z jakiegoś newslettera, wynika z tego, że zmienił się jakiś etap jego życia. No tak, tak ja na to patrzę. Dobra. Zaczęliśmy od tę podróż, od formularza rejestracyjnego, ktoś tam się zapisał, kliknął w mail potwierdzający, dostał pierwszy mail, dostał sekwencję, nie wypisał się po drodze, nie trafiło to do spamu, super. I teraz dochodzimy do końca naszej sekwencji, czyli na przykład zaplanowałem, że ten człowiek, do którego wysyłam te maile, dostanie 10 wiadomości, powiedzmy co tydzień, minęło 10 tygodni, on dostał 10 wiadomość, no i nie kupił. Powiedzmy, że ja mu chciałem coś sprzedać, nie kupił. No i teraz co z tym dziadem zrobić? Czy ja mam go jakoś reanimować, podać mu tlen, czy mam mu, wiesz, jakby zapisać go na kolejną listę, coś mu proponować, czy uznać, że no nie, no 10 tygodni moje genialne argumenty do niego nie trafiły, więc już jest stracony dla społeczeństwa. Co mogę zrobić z taką osobą, która zakończyła sekwencję i nie podjęła de facto żadnego działania, na którym mnie zależało. Mhm.
No to myślę, że fajnie, że o tym powiedziałeś, bo przypomniała mi się właśnie rzecz, jak rozmawialiśmy o tych dwóch sekwencjach, które mogą być no, po prostu za dużo dla osoby, tak? Tutaj u nas mamy coś takiego, że jak osoba zaczyna taką sekwencję 10-dniową, to dopiero po tej sekwencji zaczyna dostawać te maile tygodniowe. To tu w taki sposób my to załatwiamy. I tutaj się rzeczywiście da tak ustawić, że po sekwencji zostaje przeniesiona osoba do grupy, gdzie tej ogólnej, gdzie dostaje maile. Nie? To mi się pierwsza rzecz przypomniała. No i tutaj, jak już mówimy o tym właśnie przenoszeniu, to myślę, że tutaj też jak się zastanowimy, to znowu zależy od tego, co my chcemy, tak? Co my chcemy uzyskać. Znam takie sekwencje, że one są takie jakieś olbrzymie, tam po 100 maili mają i na przykład, jeżeli już dana osoba tu nie otworzy, tam nie otworzy, tu nie kliknie, no to zostaje wypisana z listy. I oni do tego tak podchodzą czysto matematycznie, no i dla nich to działa, tak? Oczywiście można mieć, zamiast usunąć, można wrzucić do grupy mało zainteresowane osoby. Można wrzucić do innej sekwencji znowu, tak? To niestety jest takie no, bardzo, bardzo obszerne pytanie, tak? Jakbyśmy musieli wejść już głębiej w jakiś konkretny przykład, żeby coś powiedzieć, ale myślę, że jeżeli mamy taką strategię i taką teorię, że to powinno spowodować, że dana osoba zakupi i jeżeli ona nie zakupi, a większość osób kupuje, no to myślę, że powinniśmy nie być tacy zachłanni już. Już nie, dobra, już nie, może rzeczywiście nie chcę, może już się nie interesuje, może już właśnie nie remontuje domu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są różne taktyki, nie? Ja często o tym mówię, dlatego że według mnie w internecie to najczęściej jest mowa o taktykach, czyli jak spowodować, żeby osoba otworzyła maila, jak spowodować, żeby osoba dalej czytała twoje maile, żeby się nie wypisywała, żeby twoje konto mieściło się w tych danych statystykach, tak? Czyli żeby mieć ponad 30% otwieralności i tak dalej, i tak dalej. A bardzo mało jest wiedzy na temat takiej strategii bardziej ogólnej. I kiedy ja mówię o strategii, to znaczy, to jest właśnie, dla mnie strategia to jest właśnie odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja mam, co osoba chce, jaki ma problem, który nie uniemożliwia osobie otrzymania tego, co chce i jaka jest solution, jakie jest rozwiązanie, które umożliwi osobie pozbycia się tego problemu, czy przeskoczenia tego problemu i uzyskania tego, czego chce. I to są, ja na każdej swojej, na etapie podróży patrzę w kategoriach właśnie tych trzech słów, czyli chęć, problem i rozwiązanie. I jeżeli spojrzymy na to, na swój cały biznes w taki sposób, i tutaj będziemy bardziej myśleli o tej strategii, czyli co my chcemy osobie dać, jakie osoba ma problemy, jak nasze rozwiązanie pomoże tej osobie rozwiązać te problemy i skupimy się na tym, aby tutaj właśnie pomóc osobie za pomocą naszej rozwiązań bardziej na zasadzie strategii, na zasadzie jak na przykład jak uczymy czegoś, jesteśmy coachem, nie? No to jak możemy te lekcje zrobić tak, żeby one były jeszcze bardziej przyswajalne i jeszcze więcej serca włóżmy? Jak może ten mail być taki na tym drugim kroku, gdzie osoba już będzie po pierwszym kroku, no co zrobić, żeby ona poszła do trzeciego kroku? Jak patrzeć tak bardziej ogólnie, a nie tylko na zasadzie takich malutkich pypek, bo jak patrzymy tylko na te malutkie rzeczy, coś takiego się dzieje w pewnym momencie naszego biznesu, że my się zapominamy, że my jesteśmy weterynarzem, zapominamy, że my jesteśmy, nie wiem, artystą jakimś, a nagle stajemy się specjalistą od marketingu, tak? I zaczynamy się grzebać tym. Nie mówię, że to jest złe, spoko, na jakimś etapie to jest bardzo fajny biznes, ale ja proponuję... Tutaj troszeczkę to jest długi temat, może niepotrzebnie tak troszeczkę się wykoleiłem nasz piękny tutaj pociąg, ale bardziej bym był bardziej sugerowałbym na samym początku w swoim e-mail marketingu ustawić sposób, żeby osoba mogła się zapisać, zrobić prosty wstęp, jakąś sekwencję prostą i skupiać się na, nie zapominać o swoim biznesie, żeby ten nasz biznes nie upadł przez to, że my chcemy tutaj te wszystkie nasze piękne liczby podkręcać jak najbardziej.
Ja myślę, że wcale nie wykoleiłeś tego naszego pociągu, tylko wręcz przeciwnie, po prostu pokazałeś te tory, pokazałeś to, co jest najważniejsze w całym tym biznesie i bez czego pociąg nie pojedzie.
No,
cieszę
się, że też
możemy
się widzisz.
Możemy się zapętlić i zafiksować na jakichś wskaźnikach tam, nie wiem, CTR-ach, open rate'ach i różnych innych takich bajerach, a tak naprawdę podstawowe pytanie brzmi, dla kogo to robimy? I co mu pomagamy osiągnąć? No jeżeli tego nie uwzględnimy, to ciężko nam będzie cokolwiek sensownego zrobić z tymi wszystkimi wskaźnikami. Także czuję tutaj potencjał na kolejną rozmowę, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja pogadać w podcaście. Na dzisiaj super. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję. Powodzenia i do zobaczenia.
To był Marcin Hakemer-Fernandez. Są takie rozmowy, po których zaraz chce się usiąść i zacząć działać i to jest chyba właśnie jedna z nich. Każde działanie wymaga odpowiedniego planu, więc rozłóżmy to na trzy kroki. Zacznij od analizy swojej strony, sprawdź, które artykuły cieszą się największym zainteresowaniem i właśnie tam wstaw zachętę do zostawienia adresu e-mail. Druga rzecz to odpowiednie skomponowanie każdego maila. Liczy się zarówno jego wygląd, jak i sposób, w jaki będzie napisany. Może to być prosta wiadomość tekstowa, może to być też coś bardziej atrakcyjnego graficznie. Chodzi o to, żeby dopasować się do oczekiwań odbiorcy i oczywiście do celu, który chcesz osiągnąć. Po trzecie, dbaj o porządek na swojej liście mailingowej. Usuwaj nieaktywne adresy, bo one tylko zaburzają ci statystyki i generują niepotrzebne koszty. Jeżeli ktoś przez pół roku nie otworzył ani jednego maila od ciebie, no to umówmy się, już raczej tego nie zrobi. Jeżeli jednak nie jesteś gotowy na takie ostateczne rozstanie ze swoim subskrybentem, możesz spróbować reanimować relacje z tego rodzaju odbiorcami, z ludźmi, którzy o tobie zapomnieli. Zapisz się do klubu małej wielkiej firmy i pobierz listę 10 przykładowych maili, za pomocą których można odnowić kontakt z nieaktywnymi klientami. A ponieważ automatyzacji nigdy dość, to polecam ci jeszcze odsłuchanie mojej rozmowy z konsultantką e-commerce Agatą Chmielewską, która opowiadała o zaletach stosowania marketing automation w małej firmie. Ten odcinek podcastu znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/286. Na dzisiaj już się żegnam. Na razie.